Kością niezgody pomiędzy Irlandczykami a Anglikami po odzyskaniu przez Irlandię niepodległości w roku 1921 była kwestia dalszej przyszłości Ulsteru i reszty Irlandii Północnej. Sytuacja w tej części Zielonej Wyspy od zawsze była złożona. Irlandia Północna zamieszkała głównie przez protestantów, ciążyła zawsze ku Londynowi. Z drugiej strony Ulster to historyczne serce Irlandii, jej najstarsza dzielnica. Święta ziemia Ulsteru dla Irlandczyków jest tak ważna jak dla nas Polaków Kraków, Gniezno czy dla Serbów historyczne Kosowo. Od XII wieku Anglicy usiłowali podporządkować sobie Irlandię. Liczne zrywy powstańcze irlandzkich patriotów przeciw koronie brytyjskiej tonęły w morzu krwi, tak jak powstanie wielkanocne Easter Rising z roku 1916, do którego często powracam. Ale godzina wolności wreszcie wybiła. Po okresie prawie dwuletnich walk 6 grudnia 1921 roku podpisano traktat pokojowy, który stanowił, że Irlandia Południowa odzyskuje niezależność, zaś jej część północna, w tym Ulster, w dalszym ciągu pozostaje pod jurysdykcją Londynu. Od tamtej pory los katolickiego społeczeństwa tej części wyspy pogarszał się dramatycznie z roku na rok. W zgodnej opinii historyków i badaczy konflikt w Ulsterze trzeba rozpatrywać na czterech poziomach: historycznym, społecznym, świadomościowym i ekonomicznym. Ulsterska katolicka mniejszość była traktowana bardzo marginalnie. Brak pracy, dostępu na uniwersytety, utrudnienia przy nabywaniu ziemi i innych nieruchomości, szerzący się analfabetyzm, bieda, głód i brak perspektyw na przyszłość zrodziły gniew. Gniew powszechny. I tutaj warto dodać, że w języku łacińskim słowo gniew to ira, a ira to skrót od Irish Republican Army, czyli IRA. I właśnie dzięki bohaterstwu Irlandzkiej Armii Republikańskiej, którą w roku 1919 powołał do życia pierwszy niezależny parlament irlandzki, Dáil Éireann, Irlandia wybiła się na niepodległość. Parlament przekazał dowodzenie Irlandzkiej Armii Republikańskiej resortowi obrony, na czele którego stał w tym czasie legendarny Michael Collins. Dobra organizacja, zmysł taktyczny Collinsa i zastosowanie metod walk partyzanckich sprawiły, że 15-tysięczny zastęp Irlandzkiej Armii Republikańskiej pokonał czterokrotnie większe siły Anglików. Co ciekawe, Michael Collins twierdził, że partyzantki uczył się na bazie doniesień, na bazie opowieści o tym, co robili polscy powstańcy listopadowi i styczniowi. To taka ciekawostka. Wspomniany wcześniej traktat z grudnia 1921 roku podzielił jednak członków ugrupowania na dwa stronnictwa. IRA, antytraktatowa, nigdy nie pogodziła się z faktem pozostawienia Ulsteru wpływom Londynu. Dawni towarzysze broni stanęli teraz naprzeciw siebie z bronią gotową do strzału. Wojna domowa pochłonęła przeszło 1000 istnień ludzkich i w tym i Michaela Collinsa. Został zastrzelony w hrabstwie Cork, w zasadce przygotowanej przez swoich byłych, bliskich współpracowników. Po zakończeniu wojny Irlandzka Armia Republikańska coraz bardziej traciła na znaczeniu, a jej polityczne skrzydło, partia Sinn Féin, przestała być traktowana przez inne partie polityczne jako równorzędny partner. Ale IRA odrodziła się do działania pod koniec lat 60. XX wieku. Członkowie IRA nazwali się mścicielami ofiar NICRA, N-I-C-R-A. To organizacja pokojowa, która walczyła o równouprawnienie katolików w Irlandii Północnej, zaciekle prześladowana przez bojówkarzy z protestanckiego i radykalnego RAC, R-U-C. A skoro powracamy wspomnieniami w studiu Dublin w Radiu Wnet do tamtych czasów, to teraz z oklaskami może zabrzmieć tylko to nagranie. You Too, Someday, Bloody Someday, Krwawa Niedziela.
For a long time I have been frightened. Frightened about writing a song about where I live, the place I live, Ireland and its problems. This is called Sunday, Bloody Sunday.
Grupa U2, o której za chwilę, z rysem historycznym Irlandzkiej Armii Republikańskiej i czasów Troubles. W tym czasie w łonie IRA w roku 1969 doszło do podziału na dwie frakcje. IRA tymczasowa, Provisional IRA, skrót PIRA, i IRA oficjalna, Official IRA, skrót OIRA. Rok później taki sam podział miał miejsce w szeregach Sinn Féin. Członków PIRA od tego czasu nazywano Provos, zaś IRA tymczasowa zarzuciła kierownictwu ugrupowania, że nie dość dobrze broniła katolików w Irlandii Północnej przed szykanami i prześladowaniami protestantów. PIRA rozpoczęła przygotowania do wojny partyzanckiej. A ta nowa wojna rozpoczęła się od ataku protestanckich lojalistów na uczestników pokojowego marszu na moście w miejscowości Barntollet na przedmieściach Derry. To wszystko wydarzyło się 4 stycznia 1960. 1969 roku. Czarem goryczy dla członków Pira przepełniła śmierć Samuela Devaney'ego, pobitego przez ulsterską policję katolika. Rząd brytyjski na wieść o rozruchach wprowadził wojsko do Irlandii Północnej. Belfast przedzielono murem i drutem kolczastym. Zasieki rzecznicy z Downing Street nazwali o dziwo linią pokoju, a Irlandczycy dziką granicą. Tutaj taka ciekawostka. White Frontier, taki sam tytuł nosi jeden z politycznych i zaangażowanych w te sprawy album muzyka, nieżyjącego już niestety, Gary Moore'a z 1987 roku. Lata 1969 i 1970 to jedno wielkie pasmo zamieszek, manifestacji i starć katolików z protestantami w asyście wojska brytyjskiego. Wreszcie Pira Provisional RA przemówiła językiem siły i przemocy. 6 lutego 1971 roku snajper zastrzelił Roberta Curtisa, żołnierza brytyjskiego, i była to pierwsza ofiara w nowej wojnie o Ulster. Provisional RA rozpoczęła regularne zamachy bombowe w Belfaście i na terytorium Anglii. W grudniu 1971 roku 15 osób ginie w barze North Queen w Belfaście. W odwecie 30 stycznia 1972 roku angielscy spadochroniarze mordują 14 uczestników pokojowej manifestacji w Derry. I właśnie grupa U2 napisała o tym krwawym wydarzeniu protest song Someday, Bloody Someday, który znalazł się na albumie War z 1983 roku. Provisional RA uznała tę piosenkę za swój nieoficjalny hymn, z czym grupa U2 nigdy się nie zgadzała. Na wieść o zamordowaniu 14 uczestników pokojowego marszu wzburzony tłum w Dublinie podpala gmach ambasady angielskiej. 22 lutego tego samego roku oddział szturmowy Provisional RA zabija 7 żołnierzy w koszarach Undershot w siedzibie 16 brygady. To ta sama brygada, której żołnierze dokonali brutalnej pacyfikacji w Derry. Do największego jednak zamachu doszło 21 lipca w krwawy piątek. Wtedy wybuchły 22 budynki wybuchowe, zabijając w Belfaście 9 osób i raniąc prawie 150 osób. Wyścig terroru i strachu rozpędzał się na dobre. W listopadzie 1974 roku w Birmingham eksplodowały 2 bomby, efekt 21 osób zabitych. W październiku 1984 roku w trakcie obrad zjazdu brytyjskiej partii konserwatywnej ledwo z życiem uchodzi z zamachu sama premier Margaret Thatcher, a bomba zabiła 6 osób. Do roku 1994, kiedy to RA po raz pierwszy ogłosiła zawieszenie broni, Ulster i całe terytorium Anglii to arena zbrodni i terroru rozsiewanych niestety przez obie walczące strony. Zamachy bombowe, skryte polityczne zabójstwa, ostrzeliwanie domów cywili i gmachów administracji publicznej, jak chociażby spektakularny atak moździerzowy Provisional RA na siedzibę premiera rządu Wielkiej Brytanii przy Downing Street 10 w lutym 1991 roku, to codzienne obrazy z tamtych krwawych lat pełnych strachu, trwogi i łez. Pierwsze historyczne zawieszenie broni przez irlandzką armię republikańską szybko stało się mrzonką. Fala terroru narastała. Na szczęście coraz częściej liderzy walczących stron konfliktu spotykali się, aby rozmawiać o tym, w jaki sposób pokojowo zakończyć wojnę o Ulster. Duże zasługi w tej kwestii miał Tony Blair i lider Sinn Féin Gerry Adams. Wreszcie 29 marca 1998 roku strony konfliktu podpisały tzw. Porozumienie Wielkiego Piątku. Dokument regulował status Irlandii Północnej. Kilka tygodni później Izba Niższa Irlandzkiego Parlamentu wprowadziła poprawki do konstytucji, likwidując m.in. zapis o niepodzielności Irlandii. Posłowie zatwierdzili również termin referendum w sprawie ratyfikacji porozumień wielkopiątkowych. 25 maja 1998 roku wszystko stało się jasne. Obywatele Irlandii i Irlandii Północnej opowiedzieli się za przyjęciem układu. Ale radość nie trwała długo. Real RA, odłam radykalny Irlandzkiej Armii Republikańskiej, dokonuje zamachu bombowego w centrum handlowym Warnock. Żniwo terrorystycznego ataku to 28 śmiertelnych ofiar. Powracamy do tego historycznego rysu, który jest ważny do tego, aby zrozumieć, czym są te napięcia, jeżeli chodzi o Brexit i możliwość wprowadzenia tej twardej granicy między Irlandią Północną a Irlandią. 27 sierpnia 1998 roku Irlandzka Armia Republikańska tymczasowa składa broń. Od tamtej pory oddziały republikańskie nie dokonały ani jednego zamachu. Ostatecznie arsenał broni republikanów został zniszczony w październiku 2001 roku. A epilog Irlandzkiej Armii Armii Republikańskiej przyniósł rok 2005. 28 lipca 2005 roku o godzinie 16 czasu Greenwich Irlandzka Armia Republikańska wezwała w oficjalnym komunikacie wszystkich swoich bojowników do ostatecznego zakończenia walki zbrojnej. Zwierzchnicy IRA poprosili członków ugrupowania o to, aby w dalszym ciągu środkami wyłącznie politycznymi zmierzali do upragnionego celu, jakim jest zjednoczenie wyspy i położenie kresu brytyjskiej dominacji nad Irlandią Północną. Mimo sceptycyzmu protestantów z Północnoirlandzkiej Partii Demokratycznych Unionistów, w skrócie DUP, co do szczerości oświadczenia IRA, premier rządu Wielkiej Brytanii wtedy, Tony Blair, z zadowoleniem je przyjął. Oświadczył, to może być dzień, w którym wreszcie wojnę zastąpi tak upragniony pokój, a polityka zastąpi terror. To, co wydarzyło się 28 lipca 2005 roku, słuchacze i słuchaczki Radia Wnet programu Studio Dublin, stworzyło trwałe fundamenty pod nowy gmach rzeczywistego ładu, porządku i harmonii w Irlandii Północnej. Teraz przez pryzmat Brexitu wiele może się zmienić, choć Irlandczycy i z południa i północy wierzą, że do granicznych podziałów i historii ponownie towarowo-celnych po prostu nie dojdzie. Tomasz Wybranowski, Studio Dublin i muzycznie Syn tej Ziemi, Monday w nagraniu It's a Wonderful Life. Czas nieubłaganie pędzi. Dziękuję za dwie godziny spędzone ze studiem Dublin. Dziękuję moim gościom, a właściwie moim partnerom, bo bez nich też tego programu by nie było. Ukłony w kierunku Londynu to Alek Sławiński, ukłony w kierunku Galway to oczywiście Bogdan Ferenc, szef, redaktor naczelny portalu Polska IE oraz ukłony w kierunku Cork Piotr Słotwiński. Gorące podziękowania i ukłony dla moich przyjaciół z irlandzkiego radia Near FM, dzięki któremu mogę do Państwa mówić i realizować dzisiejszy program. Ukłony dla mojej producentki Katarzyny Sudak. Ja nazywam się Tomasz Wybranowski i będzie mi miło gościć w Państwa domach, głośnikach i uszach, gdy mowa o tych, którzy używają słuchawek, również za tydzień. Studio Dublin zawsze o godzinie 9 w Radiu Wnet, ale zostańcie z nami, bo przecież widzę na takim podglądzie magicznym, że już przygotowują się do programu Ukryte Skarby panie, piękne nasze panie, Anna Popek i Elżbieta Ruman. Natomiast w samo południe zaprasza legendarny Aleksander Wierzejski, legenda programu Kurier Wnet, a Kurier Wnet też jest legendarną audycją. Zapraszam bardzo gorąco na godzinę 16, kiedy to będą Państwo mogli wysłuchać specjalnej audycji publicystycznej Łukasza Jankowskiego, naszego reportera i korespondenta, głównie z naszego Sejmu i Senatu. A o godzinie 18 Anna Frawley zaprasza na Beatlemania, audycja muzyczna poświęcona tylko i wyłącznie czwórce z Liverpoolu. Jutro zapraszam też bardzo ciepło na mój program Muzyczna Polska Tygodniówka. Początek o godzinie 13, a o północy Cienie w Jaskini. Program dla mrocznych i niezależnych. Ku dobru i światłu. Niech Radio Wnet będzie z wami, a pożegnam się niezwykłym coverem formacji U2. Doskonale wiecie, że płyta Joshua Tree jest dla mnie płytą numer 2 w historii Dublińczyków formacji U2, bo pierwsza to oczywiście album, który wbijał w ziemię. Jak mawiał świętej pamięci Tomasz Beksiński, The Unforgettable Fire. Natomiast Joshua Tree to miejsce drugie, a rok temu, kiedy była okrągła 30. rocznica wydania płyty Joshua Tree, młodzi, ale już utalentowani artyści z Irlandii wydali płytę opatrzoną tytułem The Joshua Tree New Roots, a tam pod znacznikiem 2 piękna, pięknie wyglądająca i cudownie śpiewająca Imelda May w coverze nagrania I Still Haven't Found What I'm Looking For. Tomasz Wybranowski już się z Państwem żegna, ale za chwilę piękne panie Anna Popek i Elżbieta Ruman obejmą rządy niepodzielne w Radiu Wnet. Ku dobru i światłu. Do usłyszenia. I have climbed the highest mountain. I have run through the fields. Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek, Radio Wnet.